A gościem poranka wnet jest pan Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, poseł Solidarnej Polski, a także, co dzisiaj istotne, były członek międzyresortowego zespołu do spraw koordynowania programu przeciwdziałania korupcji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
Specjalnie powiedziałam o tym rządowym programie przeciwdziałania korupcji, no bo wczoraj ważna sprawa, ważne postanowienie sądu. Mówię oczywiście o sprawie Sławomira Nowaka i postanowieniu sądu o nieprzedłużaniu aresztu i ten środek zapobiegawczy w wysokości kaucji 1 000 000 zł. Jak pan odebrał tę informację?
Przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na to, że sądy wcześniej decydowały się na tymczasowy areszt w sytuacji, o której tutaj mowa, czyli o panu Sławomirze N., który jest podejrzany o działania w zorganizowanej grupie przestępczej, o przyjmowanie korzyści majątkowej gigantycznych rozmiarów, no, czyli po prostu łapówek. I wcześniej sąd, jeszcze kilka dni temu, potwierdzał, że ten środek jest jak najbardziej zasadny z uwagi na pewien też charakter sprawy, gdzie jest możliwość matactwa i wtedy sąd zgodnie z kodeksem postępowania karnego może zastosować właśnie ten środek izolacji w postaci tymczasowego aresztowania. On jest jak najbardziej zasadny. Przecież tu jest mowa nie o jakimś drobnym czynie, tylko mowa jest tutaj o zorganizowanej grupie przestępczej, o twardym materiale dowodowym zgromadzonym przez prokuraturę i przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mieli państwo informacje wcześniej przedstawiane w ramach śledztw dziennikarskich, również publiczna opinia, znaczy informacje publiczne już były dotyczące na przykład gromadzenia tych środków gdzieś w jakichś materacach, po kontach, wielkie kwoty, a tymczasem sąd, określony sąd, bo to bardzo istotne. Pamiętajmy o tym, że sędzia, która zmieniła zdanie wcześniejszych sędziów, to jest sędzia, która należy do określonego stowarzyszenia.
Pani Agnieszka Domańska, przypomnijmy imię i nazwisko, tak?
To jest sędzia, która należy do Stowarzyszenia Justycja, który w określony sposób wypowiada się wobec obecnie urzędujących ministrów, wobec całej Zjednoczonej Prawicy, wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. Ma swoje wypowiedzi, są w internecie zamieszczone filmy, na których odczytuje czy reprezentuje swoje określone stanowisko, ale pamiętajmy też o istotnym elemencie tego wszystkiego, o tle politycznym. Mianowicie przecież jeszcze kilka dni temu były premier Donald Tusk w jednej ze stacji komercyjnych mówił o tym, że to jest z więzień politycznych. No niebywałe, skandaliczne słowa. Bo to są słowa, które, jak rozumiem, mają świadczyć o tym, że ktoś próbuje wywrzeć jakieś działania polityczne. Tymczasem mamy tutaj do czynienia ze zwykłą korupcją. Z czymś, co jest związane po prostu ze zwykłą walką z przestępczością. Być może Platforma jest przyzwyczajona do doktryny Neumana, czyli jeżeli będzie związany z Platformą, to KH nic ci nie grozi. To widzieliśmy na taśmach, to słyszeliśmy, jakie jest podejście. A tymczasem wychodzący Sławomir N. z aresztu śledczego mówi, no, bulwersujące słowa, tak naprawdę obraża opozycjonistów, obraża ludzi represjonowanych przed 89, że on jest więzień polityczny. Jaki to jest więzień polityczny? Człowiek, który przyjmuje łapówki, czy jest o to podejrzany tak naprawdę, zachowuje się w sposób, który łamie rażąco prawo.
Panie pośle, kilka dni temu Donald Tusk powiedział, że chce wyraźnie podkreślić, że to czyni z niego de facto więźnia politycznego, że te spekulacje i plotki są po to, żeby złamać Sławomira N., zmusić go do składania jakichś politycznych zeznań. Wczoraj z kolei na portalu Twitter poseł Tomasz Zimoch, wcześniej Koalicja Obywatelska, dziś Polska 2050, napisał na Twitterze w cudzysłowie: w słowie siła Tuska, bez żadnych innych sygnałów. Jak pan odbiera te właśnie informacje i sygnały? I przede wszystkim, czy nie boi się, nie obawia się pan tego, że Sławomir N. podzieli los Romana Giertycha czy Leszka Czarneckiego, pozostawiając mu w dłoni paszport ukraiński? Z polskiego nie, ale ukraiński tak.
To rzeczywiście jest jednym z elementów, który sugerował, że należało jeszcze przedłużyć tymczasowy areszt, o której pani wspomniała, czy posiadanie innego jeszcze oprócz polskiego paszportu, czy w wypadku ukraińskiego. To rzeczywiście stwarza możliwość wyjazdu, oczywiście wbrew jakimkolwiek przepisom, no bo tutaj mamy do czynienia z oczywiście z kaucją i z gigantyczną skoniną, 1 000 000 złotych, proszę sobie wyobrazić, że ktoś z państwa ma płacić taką kaucję, oczywiście rodzinna, trudna domowa jest tutaj, ja zawsze mam, no w tle są oczywiście domysły, skąd ludzie mogą mieć takie środki finansowe w tym wypadku. Mowa o politykach, to nie jest mowa o jakichś biznesmenach, to nie jest mowa o jakichś gigantycznych sprawach, gdzie na przykład mamy do czynienia z prezesem dużych firm, tylko mamy do czynienia z byłym politykiem, który rzekomo, jak państwo zobaczą, każdy, kto się interesuje, polecam kontrakt, czy szczegóły, te, które zostały ujawnione, kontraktu zatrudnienia pana Sławomira N. na Ukrainie, to zobaczcie, że to były naprawdę drobne pieniądze. Jeżeli ten człowiek gdzieś w materacu, czy gdzieś w domu miał gigantyczne środki, luksusowe samochody, no to po prostu nie sposób. Każdy, kto się orientuje, jakie są wynagrodzenia polityków, wie, że takich możliwości finansowych nie ma. No, do polityki się nie idzie po to, żeby zarabiać gigantyczne pieniądze, po to, żeby pełnić pewną misję i oczywiście te wynagrodzenie jest godne, ktoś może polemizować, ale tutaj mamy do czynienia z działaniami przestępczymi, no, z twardymi.
Panie pośle, to rozumiem, będziemy się tej sprawie na pewno przyglądać i monitorować kierunki podróży pana Sławomira N. Jeżeli wspomniał pan o dużych firmach, to dużą firmą na pewno jest PKN Orlen, sporą firmą jest także Polska Press. Wczoraj rzecznik praw obywatelskich pan Adam Bodnar poinformował, że telefonicznie dostał informację o tym, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił właśnie jego wniosek i nie będzie decyzji prezesa UOKiK-u w sprawie koncentracji Orlenu i Polska Press. To kolejna informacja sądowa. Jak pan się z kolei odnosi do tego stwierdzenia, do tych informacji?
Jeżeli polski sąd twierdzi, że w Polsce polska spółka z polskim kapitałem nie może kupić niemieckich spółki, która ma określone na przykład udziały w prasie, czy zajmuje się akurat tym obszarem, no to dość zaskakujące. No, ja nie znam szczegółów, szczerze mówiąc, widziałem komunikat pana prezesa, który mówi o tym, że sam jeszcze nie otrzymał żadnej formalnej informacji. Ja rozumiem, że pan rzecznik Bodnar ma jakiś szybszy telefon do, czy jakąś lepszą linię komunikacji z sądem. Przyglądam się tej sprawie, ona jest bardzo niepokojąca, ale to jest coś naturalnego, że media znajdują się w rękach polskiego kapitału, czyli kapitałów narodowych. Jakbyśmy spojrzeli na kraje europejskie, no to można zobaczyć, że ta proporcja w Polsce jest zaburzona. To jest nienormalna sytuacja, gdzie mediów polskich mamy, ich jest po prostu marginalnie mało, a tych, które są związane na przykład z innym kapitałem zagranicznym, jest zdecydowanie więcej. No zawsze istnieje element wywierania presji, wpływu na opinię publiczną i to, że Orlen się zdecydował właśnie w ten sposób postąpić, to należy się cieszyć, jeżeli polska spółka kupuje zagraniczne media, ma pewną wizję biznesową i udowadnia od wielu lat, że jest zarządzana w sposób właściwy, no to ta krytyka opozycji, czy właściwie udział tu rzecznika, jakieś udziały sądowe są kompletnie dla mnie abstrakcyjne.
Dziś rząd zajmie się projektem ustawy o ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. Wiemy o tym, że Solidarna Polska i środowisko Zbigniewa Ziobry, w tym pan poseł, nie chcą poprzeć tego Funduszu Odbudowy. Mają państwo swoje zarzuty. Jarosław Kaczyński ostatnio w wywiadzie dla Gazety Polskiej powiedział m.in., że napięcia w koalicji są i że dobrze, aby koalicjanci pamiętali przysłowie: dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Czy jest coś, co państwa może przekonać o słuszności zapisów Funduszu Odbudowy? Jakie są szanse, że państwo poprą ten fundusz?
Solidarna Polska od początku całych negocjacji zwraca uwagę na to, że to idzie w złym kierunku. Z powodów jest kilka. Po pierwsze oczywiście przyspieszenie celów klimatycznych i pójście o krok dalej przez pana premiera Morawieckiego niż jeszcze rząd pani premier Ewy Kopacz spowodował gigantyczny wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Dzisiaj polskie przedsiębiorstwa ciepłownie, polska energetyka jest gigantycznie obciążona z tego powodu. Ponad 30% ten skok jest zauważalny. Na tym ucierpią polskie rodziny, ale mowa też o obniżeniu atrakcyjności polskiego przemysłu. I my o tym mówiliśmy, że to jest zła decyzja, tak samo jak i zawarcie tak zwanego mechanizmu praworządności, gdzie już jest zapowiedź, że będzie stosowany, przecież miało go nie być, pan premier, pozostali politycy to potwierdzali, ale wracając do dzisiejszej decyzji Rady Ministrów, no uwspólnotowienie długu, parapodatki, te dziwne środki finansowe, które wcale nie są, to nie jest tak, że ktokolwiek tą walizkę przywozi. To są określone środki, są pożyczki. Nie jest tej zero-jedynkowej jakby środków finansowych. To wszystko spowoduje, że Polska się uzależni, nie tylko uzależni, ale przede wszystkim pójdzie w złą stronę. Znaczy będzie po pierwsze mechanizm
kontroli. Czyli solidarna Polska, panie pośle, tak, zasada ta praworządności, państwo to podnoszą, rozumiem, że solidarna Polska konsekwentnie będzie przeciwna.
Ale uspólnotowienie niedługo, no Grecja może... Tak, dlatego, że na przykład kraj może zbankrutować, jeszcze nikomu to nie życzę, ale Grecja może zbankrutować i może się okazać, że wszyscy Polacy za to zapłacą. To jest abstrakcyjne.
Czyli jaka będzie państwa decyzja w sprawie głosowania odnośnie funduszu i na Radzie Ministrów i w ogóle w późniejszym terminie?
Sądzę, że tak fundamentalnych sprawach jak kwestie suwerenności, niezależności Polski, oczywiście Solidarna Polska od początku trzyma się programu Zjednoczonej Prawicy, trzyma się programu również Prawa i Sprawiedliwości, będziemy głosowali przeciw, mówimy o tym, apelujemy do naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, żeby również poparli nasze stanowisko sprzeciwu, ponieważ tak jak w przypadku lipcowej decyzji grudniowej, okazywało się, że Solidarna Polska ma rację. Dzisiaj już nikt z tym nie polemizuje, przestrzegaliśmy, a dzisiaj kolejny raz przestrzegamy właśnie przed tym mechanizmem, który się pojawi. Mówię to uwspólnotowienie długu, parapodatki. Przecież to jest zawieranie kredytów w ciemno. Tam jest więcej.
To jest państwa stanowisko. To jest państwa stanowisko. Tak, a odrzucenie unijnego funduszu odbudowy byłoby samobójstwem. Z kolei informuje minister finansów dla Financial Times. O tym mówi Tadeusz Kościński, że nie możemy zrobić takiego kroku, że jesteśmy krajem, który bardzo dużo na tym po prostu straci.
No, niestety w rządzie są ministrowie, którzy mają podejście, no, delikatnie mówiąc, zajmując się tylko dyplomacją i przyjmując wszystko to, co mówi Bruksela. No, my uważamy, że Polska może mieć swoje zdanie i powinna mieć zdanie. Jesteśmy dużym narodem, czy krajem członkiem Unii Europejskiej. Unia Europejska nie polega na tym, żeby akceptować wszystko w ciemno, zawierać umowy, które mają gwiazdki, które tworzą zobowiązania, tworzą... Niszczą też Unię Europejską, są wbrew przepisom unijnej polityce traktatowej. Te wspólnotowe niedługo, parapodatki, już cele klimatyczne, które... Przecież to nie będzie żaden fundusz odbudowy. To będzie fundusz, który będzie służył określonym środkom na wydatki, na sektory, które biznesowo będą się ustawiały. Pan minister, sądzę, że w tym wypadku zalecam mu przeczytanie dokładnie tych umów. Zresztą mam wiele zastrzeżeń co do funkcjonowania ministra finansów.
Jakich?
Właśnie związanych między innymi z przyjmowaniem tego typu rozwiązań. Uważam, że minister finansów pierwszy powinien apelować o to, żeby jakiekolwiek parapodatki się nie pojawiały i powinien strzec Polskę przed tym złym mechanizmem, który się będzie pojawiał, przed elementem, który będzie dotyczył szantażu, czy chociażby tym elementem, czy chociażby kwestii związanych ze spłatą ewentualną długu w sytuacji, kiedy któryś z krajów zbankrutuje. No to minister finansów powinien mnie przestrzegać przed tym, a nie mówić, że mamy w ciemno przyjmować wszystko, co jest
panie
związane
ministrze,
z tą
a jak będzie tak głosowanie w Sejmie, to ilu głosów potrzeba, żeby ratyfikować Fundusz Odbudowy?
To jest bardzo dobre pytanie, które zadaje również opozycja. Rzeczywiście przenoszenie kompetencji może powodować, że zwykła większość jest niewystarczająca i powinno być tu 2/3 z uwagi na...
Ale jak jest w przepisach prawa? Jak jest to lege artis? Czy to jest zwykła większość, czy większość kwalifikowana, panie pośle?
Nie, no w przypadku głosowania jeżeli mowa jest o nieprzenoszeniu kompetencji do organów zagranicznych, w tym przypadku organów Unii Europejskiej, to bezwzględna większość powinna wystarczyć, ale w przypadku tych decyzji, gdzie przenosimy kompetencje podatkowe, tworzymy parapodatki i pewne decyzje jeszcze pozostałe wynikające z ratyfikacji tej umowy zostaną przenoszone do organu, na przykład do Komisji Europejskiej, to podzielam coraz bardziej opinię, którą reprezentował jeden z prawników na zamówienie jednego z wicemarszałków, że być może 2/3 tutaj w tym wypadku powinno być decydujące.
Czyli oczywiście jeszcze nie wiemy, w jakiej formie będzie ten fundusz odbudowy przyjmowany.
Należy oczywiście się zastanawiać. Ta dyskusja trwa. Ja rozumiem, że strona rządowa będzie uzbrojona w konkretne argumenty, opinie prawników, które pokażą, która decyzja będzie najwłaściwsza, czy 2/3, czy też większość bezwzględna w parlamencie. Ale oczywiście najważniejsze jest to, żebyśmy tego nie przyjmowali z uwagi na te argumenty, o których mówiłem, czyli nie tylko wspólnotowe.
Ale pan chyba wie, że to jest scenariusz zupełnie nieprawdopodobny, żeby tego nie przyjąć.
Polityka była zaskakująca, życie jest zaskakująca, pani redaktor, i mam nadzieję, że się...
To tutaj postawmy 3 kropki, jeżeli pan, że pan zastanawia się nad tymi różnymi rozwiązaniami. A pan Jacek Ozdoba, nasz gość, jest wiceministrem klimatu i środowiska. Panie pośle, zastanawiamy się, zastanawiają się także odbiorcy przede wszystkim prądu. Jak jest z tą ustawą dotyczącą rekompensat za wzrost rachunków? Bo wiemy, że zostały one wstrzymane. Był projekt ustawy legislacyjnej. Co dalej dzieje się z tym projektem?
To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem może w taki sposób, że dzisiaj sytuacja polskich rodzin, na przykład sektora w ciepłownictwie, czyli 40% Polaków jest w systemowym cieple, jest bardzo trudna. Podwyższenie celów klimatycznych spowodowało większe obciążenie dla tych sektorów. To są często ciepłownie powiatowe. Tu również będzie problem związany ze wzrostem kosztów. Pani pyta o energię elektryczną. Ja też zadaję pytanie, ponieważ dla mnie najistotniejsze są polskie rodziny, które niestety, ale z uwagi na politykę klimatyczną, z uwagi na pewne szaleństwo, spekulacje, zostają coraz bardziej obciążone. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie jestem odpowiedzialny akurat za tę reformę, za ten projekt, ale sam apeluję do ministrów właściwych o to, aby ten projekt został przyjęty.
A to ministrem właściwym jest pana przełożony.
To prawda, ale również mam prawo jako wiceminister nie mieć wielokrotnie. Różnimy się z panem ministrem. W tym wypadku chciałbym, żeby ta zapowiedź została zrealizowana. Zapowiadała to pani premier Emilewicz, pan premier Sasin. Dzisiaj za to odpowiadają z Ministerstwa Klimatu. Ale z tego co wiem, to ten projekt nie przybiera takiego kształtu, jak był pierwotnie zakładany. Nie czuję się też niezręcznie opiniować czy wyrażać swoją opinię na temat projektu, który trochę został uśpiony, więc właściwe będzie zadanie tego pytania do ministra, który za to bezpośrednio odpowiada.
I kolejny projekt też, który został uśpiony, to jest projekt państwa autorstwa. Mówię tutaj o ustawie wolnościowej z tymi sprawami związanymi z cenzurą w internecie. Też Rada Ministrów nie zajęła się do tej pory tym projektem.
To jest już pytanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego, na jakim etapie jest ten projekt i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt został przygotowany przez zespół Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Sebastian Kaleta, pan wiceminister, ten projekt przygotował na polecenie pana ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Wszyscy zauważamy ten problem związany z wolnością w internecie. Już dzisiaj nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Projekt jest gotowy. Decyzja co do dalszego procedowania stoi, jest po stronie pana premiera.
I na koniec, panie ministrze, mówi pan o tych dużych obciążeniach, o cenach prądu, o tych wszystkim, co się dzieje ze spółkami, z tym handlem emisjami CO2. No i powstała inicjatywa, ma być projekt o wydzieleniu tych aktywów węglowych ze spółek energetycznych, że jednak reforma energetyki pomoże tym spółkom i węgiel już nie będzie zmorą spółek energetycznych. Jak pan się odnosi do tego projektu?
Co do zasady, dopóki Polska nie ma jednego z trzech źródeł działając jak podstawy, bo mamy te podstawowe źródła, które funkcjonują dzisiaj w polskiej energetyce. To jest energia atomowa, to jest gaz i to jest węgiel. Wiadomo, że energii atomowej jeszcze nie mamy, mamy część gazu i mamy węgiel. Jeżeli odejdziemy radykalnie od węgla, zmusimy Polskę do importowania gazu, gazu pochodzącego na przykład z Niemiec. To jest gaz, który jest importowany przez Nord Stream. Czy uzależnimy się od rosyjskiego gazu? To o tym mówimy, że to jest złe rozwiązanie. Dlatego do czasu, kiedy Polska nie będzie miała energii atomowej, nie powstaną bloki jądrowe, uważamy, że tak radykalne odejście, a więc i wygaszenie na przykład polskich kopalń jest niezasadne i o tym mówi Solidarna Polska od początku. A przypomnę, że jeżeli rozmawiamy o tym, co jest przyczyną na przykład smogu, to energetyka jest marginalna, to niecałe 5% przyczyny w Polsce smogu. Większość smogu w Polsce powstaje z uwagi na gospodarstwa domowe, gdzie są tak zwane kopciuchy. Dlatego o tym mówię, ponieważ często jest to wskazywane jako główny element walki ze smogiem, a to jest nieprawda, to są profesjonalne elektrownie.
Kropkę. Bardzo dziękuję. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, a także poseł Solidarnej Polski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia Państwu życzę.
A miłego dnia, 8.34, a dzisiaj mamy wtorek muzyczny.